Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek 25 sierpnia witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszym programie mowa będzie o audiencjach Ojca Świętego dla nowego ambasadora Wenezueli oraz ministra spraw zagranicznych Iraku.
Będziemy rozmawiali z Krzysztofem Pendereckim, który jest gościem spotkania przyjaźni między narodami w Rimini.
Piotr Samerek powie o znaczeniu, jakie dla relacji między Polską a Watykanem miała postać marszałka Piłsudskiego.
Zacznijmy od refleksji ojców pustyni.
Apoftegmate ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Znaczenie i wartość Pisma Świętego. To powiedział Abba Epifaniusz, że nieznajomość Pisma jest wielką przepaścią i głęboką otchłanią. I to powiedział, że nic nie wiedzieć o prawach Bożych jest wielką zdradą zbawienia. Pismo Święte w życiu ludzi starożytności chrześcijańskiej odgrywało o wiele większą rolę niż dziś. Nie studiowano go wprawdzie jak obecnie metodami naukowymi, natomiast znano je doskonale. Ono stanowiło podstawę pobożności, modlitwy. Czytano je, rozmyślano o nim. Wielu chrześcijan znało je na pamięć, przynajmniej jego zasadnicze części. Tak znali je ojcowie pustyni, nawet ci, którzy przychodzili na pustynię jako analfabeci, bowiem uczyli się czytać po to, by móc je poznać. Pismo Święte, mimo ogromnej ceny rękopisów, spotykamy w celach mnichów, spotykamy w kościołach, które stanowiły centrum życia osiedli mnichów. Pismo Święte medytowano w godzinach pracy. Medytacja zaś polegała na powtarzaniu go półgłosem. Ono więc wchodziło w pamięć, stając się stopniowo częścią sposobu myślenia mnicha. Taką medytację nazywano przeżuwaniem pisma. Jak zwierzę przeżuwa pokarm, tak mnich przeżuwa Pismo Święte. Ciągłe powtarzanie Pisma Świętego uważano za bezpiecza przed grzechem. Jeśli my, kładąc słusznie zresztą nacisk na studium Pisma Świętego, uważamy często, że je zgłębiliśmy, o tyle starożytność chrześcijańska szła za tradycją żydowską, która mówiła o niewyczerpanej głębi Słowa Bożego. Można je wiele razy odczytać, zawsze odnajdziemy nową i inną treść. Pismo Święte jest Słowem Boga skierowanym osobiście do każdego człowieka, stąd trzeba się w nie wsłuchiwać, by móc odnaleźć swoją drogę. To Pismo jest święte, bo jest Słowem Najwyższego. Stąd należy mu się najwyższa cześć i szacunek. Pismo w końcu stanowi jedność. Od Genezis do Apokalipsy. Jedność Chrystusa, który mówił w Starym Testamencie i objawił się w Nowym. To zaś Słowo jest niezmienne i nie może się w nim zmienić, nawet jedna jota. My w XXI wieku na pewno więcej wiemy od ojców o strukturze literackiej ksiąg świętych, o problemach historycznych i gramatycznych. Ale czy naprawdę rozumiemy je lepiej od nich i umiemy je lepiej zastosować? Jak dobrze byłoby, gdybyśmy nauczyli się połączyć tamte formy wykorzystywania Pisma Świętego z całą wiedzą nowoczesnej naukowej egzegezy. Rozumiemy więc słowa mnicha teologa Epifaniusza, późniejszego biskupa Salaminy na Cyprze, że nieznajomość Pisma Świętego prowadzi do czeluści i otchłani potępienia, a jego nieznajomość stanowi wielką zdradę i Boga, i samego siebie, bo prowadzi człowieka na zatracenie. Samo jednak zrozumienie Pisma Świętego nie wystarczy, o ile nie wprowadzimy go w nasze życie.
Przejdźmy do aktualności.
Ład społeczny buduje się w oparciu o poszanowanie prawdy, sprawiedliwości, godności człowieka przy uczciwym wypełnianiu obowiązków i trosce o dobro wspólne. Benedykt XVI przypomniał o tym, przyjmując nowego ambasadora Wenezueli przy Stolicy Apostolskiej. Iwan Guillermo Rincon złożył w Castel Gandolfo listy uwierzytelniające.
W przemówieniu do nowego ambasadora Wenezueli papież nawiązał do tradycji katolickiej tego kraju. Podziękował za wyrazy solidarności okazane po śmierci Jana Pawła II i na początku nowego pontyfikatu. Przypomniał wysiłki tamtejszego kościoła zmierzające do bardziej sprawiedliwego podziału dóbr w obliczu zjawiska ubóstwa i marginalizacji społecznej. Kościół prowadzi w Wenezueli docenianą przez władze szeroko zakrojoną akcję edukacji, pomocy medycznej i charytatywnej.
Benedykt XVI nawiązał do troski nadziei tamtejszego kościoła wiązanych z przyszłością kraju. Przypomniał, że do trwałej zgody dochodzi się jedynie przez przebaczenie i pojednanie. Zachęcił do popierania wartości leżących u podstaw społeczeństwa, takich jak prawda, sprawiedliwość, uczciwość w wypełnianiu obowiązków i troska o dobro wspólne. Dobrze wiadomo, że sytuacja społeczna nie poprawi się przy zastosowaniu jedynie środków technicznych. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na promocję wartości, szanując wymiar etyczny właściwy osobie, rodzinie i życiu społecznemu, stwierdził Benedykt XVI. Kościół, który nie może zaprzestać obrony godności osoby ludzkiej, prosi, by mógł trwale cieszyć się przestrzenią do tego konieczną i posługiwać środkami potrzebnymi do wypełniania swej misji, dodał papież, wskazując na potrzebę prawdziwej wolności religijnej. W przemówieniu do nowego ambasadora Wenezueli Benedykt XVI wyraził nadzieję, że pomimo aktualnych trudności w relacjach państwo-kościół nadal będzie tam kontynuowana wielopłaszczyznowa i owocna współpraca dla wspólnego dobra.
Nowy ambasador Wenezueli przy Stolicy Apostolskiej, Iwan Guillermo Rincon, ma 55 lat. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Od 24 lat wykładał prawo międzynarodowe na Uniwersytecie Sullia.
Na audiencji w Castel Gandolfo Benedykt XVI przyjął ministra spraw zagranicznych Iraku Hoshiara Zebariego wraz z osobami towarzyszącymi. Minister Zebari został następnie przyjęty przez kardynała sekretarza stanu Angelo Sodano. Omówiono aktualną sytuację w Iraku ze szczególnym uwzględnieniem tekstu konstytucji, który został przedstawiony do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Narodowe oraz zwróceniem uwagi na ważną kwestię wolności religijnej, oświadczył po spotkaniu wicedyrektor Watykańskiego Biura Prasowego. Podkreślono również, że odbudowę instytucji w Iraku winno prowadzić się w klimacie dialogu, w który włączone byłyby wszystkie grupy religijne i różne warstwy społeczeństwa, dodał ojciec Ciro Benedettini. Z Iraku mówi arcybiskup Fernando Filoni, nuncjusz apostolski w tym kraju.
Wizyta ministra spraw zagranicznych jest ważnym wydarzeniem w relacjach Stolicy Apostolskiej z Irakiem. Minister wcześniej spotkał się już z Janem Pawłem II, teraz doszło do spotkania z Benedyktem XVI. Przy tej okazji przedstawił mu projekt dyskutowanej jeszcze konstytucji, która ma być poddana pod referendum 15 października. Konstytucja podejmuje również kwestie związane z wolnością religii, wolnością kultu, relacji między muzułmańską większością a chrześcijańskimi mniejszościami kraju.
W Rimini po raz 26 odbywa się spotkanie przyjaźni między narodami organizowane przez Ruch Komunia i Wyzwolenie. Jednym z zaproszonych gości jest Krzysztof Penderecki.
Byłem zaskoczony ogromem tej organizacji. Ja usłyszałem o tym, nie zdawałem sobie sprawy, że to jest na taką olbrzymią skalę. Codziennie przychodzi tysiące młodzieży. Odbywa się równocześnie kilkanaście imprez w różnych salach. Sala koncertowa, w którejśmy koncertowali, jest na 3000 miejsc. Wczoraj miałem konferencję, na którą przyszło 600 osób. Normalnie na taką konferencję z kompozytorem przychodzi 20 osób. Właśnie się zdziwiłem, że przy takiej rozmowie, która jest bardzo trudna dla normalnego słuchacza, przyszło jednak masa na przykład młodzieży i to mnie bardzo cieszy. Także ta organizacja i ten rozmach jest wspaniały. Ja myślę, że coś takiego przydałoby się w Polsce, bo nic takiego w ogóle nie ma.
Muzyka współczesna nie jest łatwa, może nie zawsze słuchacz jest do niej przygotowany.
Masę złej muzyki zostało napisane właśnie w ostatnich 30-40 latach. Ta tak zwana fałszywa awangarda, która przyszła po nas, która nie miała nic już do powiedzenia, a tylko właściwie psuli w wszystko, także ten słuchacz został odstraszony złą muzyką. Myślę, że ten stosunek teraz zmienia się. Znaczy ja widzę na koncertach, wczoraj miałem tutaj Citadi Castello koncert, na którym też było masę młodzieży. Ja osobiście nigdy nie miałem problemu z publicznością, dlatego właśnie, że duża część mojej muzyki jest jednak poświęcona muzyce sakralnej i to może przez tekst, przez charakter tej muzyki, tym bardziej w latach 50. na przykład muzyka sakralna była zabroniona w Polsce. Nikt z młodych kompozytorów poza mną nie pisał takiej muzyki i to było traktowane jako gest polityczny również. Także szczególnie moja pasja była olbrzymim sukcesem, a nie tylko muzycznym, bo to nie wszyscy mogli zrozumieć, jest to jednak utwór skomplikowany, trudny, tylko właśnie dlatego, że to było pisane w Polsce, gdzie muzyka była sakralna źle widziana albo w ogóle nie wykonywana.
Jest pan tej muzyce wierny i jakie pan ma plany? Co pan dalej chce tworzyć?
Ja już tak siłą rozpędu zacząłem pisać pasję według świętego Jana, co jest bardzo trudne, bo powrócenie do tego samego tematu po dokładnie 40 latach, bo premiera pasji Łukaszowej odbyła się w 66 roku, to będzie w przyszłym roku 40 lat, więc język się zmienił, mój stosunek na przykład do tekstów się zmienił. Ja jednak też w tej pasji wykorzystuję teksty świeckie, na przykład Bułgakowa, ta słynna rozmowa Jezusa z Piłatem. Jest to w literaturze chyba jedno z najpiękniejszych rozdziałów. Także ta pasja będzie troszkę inna. Ona nie będzie oparta tylko na tekście Ewangelii, ale przez to właśnie, że sięgam jeszcze do literatury, myślę, że będzie bliższa współczesnemu człowiekowi.
Dziękuję za rozmowę. Mówił Krzysztof Penderecki.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Cień marszałka Piłsudskiego. 12 maja 1935 roku zmarł w Warszawie marszałek Józef Piłsudski. Został pochowany na Wawelu w krypcie świętego Leonarda, a kondukt żałobny w czasie uroczystości pogrzebowych prowadził metropolita krakowski arcybiskup Adam Sapieha. W pogrzebie wzięło udział m.in. 1500 księży, zakonników i sióstr zakonnych. Środowisko kościelne było jednak podzielone w swoich ocenach co do osoby marszałka. Nie brakowało biskupów, którzy byli mu niechętni. Skrajnym przejawem tej niechęci była postawa biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego, który po śmierci Piłsudskiego zakazał odprawiania za niego nabożeństw żałobnych i bicia w dzwony. Biskup zmienił zdanie dopiero pod wpływem zdecydowanej interwencji ówczesnego nuncjusza. Incydent dał jednak okazję rządowi polskiemu do interwencji w Watykanie, mającej na celu usunięcie Łosińskiego z urzędu. 28 maja 1935 roku minister spraw zagranicznych Józef Beck wydał w tej sprawie polecenie ambasadorowi Skrzyńskiemu, który podjął odpowiednie kroki w sekretariacie stanu. Ambasador motywował prośbę o usunięcie biskupa kieleckiego z urzędu tym, że znieważył on najgłębsze uczucia narodu i tym samym niemożliwe staje się utrzymanie z nim kontaktu czy współpracy przez rząd i społeczeństwo. Starania Skrzyńskiego poparł sekretarz stanu kardynał Eugenio Pacelli i kardynał Lorenzo Lauri, wcześniej będący nuncjuszem w Polsce. Papież Pius XI nie był jednak skłonny ugiąć się pod naciskami ze strony Skrzyńskiego, a w trakcie jednej z rozmów z ambasadorem wyraził zdziwienie, że rząd powołany do światowych zadań zajmuje się zwalczaniem jednego biskupa. Bliska interwencji w Watykanie była też sprawa biskupa łomżyńskiego Stanisława Łukomskiego, który także był bardzo oszczędny w manifestowaniu swojej żałoby po śmierci marszałka Piłsudskiego. Należy przy tym dodać, że papież Pius XI bardzo cenił marszałka Piłsudskiego, czemu dawał niejednokrotnie wyraz. Ciekawy w tym względzie jest zapis audiencji hrabiego Bogdan Huttenczapskiego, ówczesnego prezesa Związku Kawalerów Maltańskich w Polsce u papieża, która odbyła się w blisko rok po śmierci marszałka. Relacje z rozmowy hrabia Czapski przekazał ambasadorowi Skrzyńskiemu, który przesłał ją następnie do MSZ-u. Podczas rozmowy z Bogdanem Hutten-Czapskim Pius XI podkreślił, że śmierć marszałka jest niepowetowaną szkodą. Ja go zawsze wysoko ceniłem i dlatego dobrze rozumiem, jak ciężką stratę ponieśliście, mówił papież. Papież dodał, czytamy dalej w relacji, iż zachowuje o zmarłym marszałku jak najlepszą pamięć i uważa jego śmierć za wielkie nieszczęście dla całej Polski. Następnie Hutten-Czapski cytował Piusa XI. W wielu rozmowach stwierdziłem, iż marszałek, choć tak długo więziony przez Niemców, wcale nie był zwolennikiem polityki antyniemieckiej i że za prawdziwego wroga uważał Sowiety. Nie wątpię, iż jego najbliższemu współpracownikowi w dziedzinie polityki zagranicznej, ministrowi Beckowi, uda się trudną i delikatną sprawę stosunków polsko-niemieckich załatwić w sposób zadowalający. Osoba marszałka Piłsudskiego ponownie stała się przyczyną napięć w stosunkach państwo-kościół, a pośrednio także w stosunkach polsko-watykańskich, kiedy w czerwcu 1937 roku metropolita krakowski Adam Sapieha, nie informując nikogo, nakazał przeniesienie trumny ze zwłokami marszałka z krypty świętego Leonarda do sąsiedniej krypty świętego Wacława pod wieżą srebrnych dzwonów. Decyzja ta wywołała falę protestów w społeczeństwie. Sam prezydent Ignacy Mościcki zwrócił się w liście do arcybiskupa Sapiechy o pozostawienie zwłok marszałka Piłsudskiego na dawnym miejscu. Metropolita krakowski odmówił. Rząd prosił o pomoc nuncjusza, który zasugerował m.in. bezpośrednie zwrócenie się do Watykanu. Jeszcze tego samego dnia minister Beck wysłał depeszę do ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej, polecając radcy Janikowskiemu, Skrzyński był wówczas nieobecny, aby zakomunikował sekretarzowi stanu Eugenio Pacellemu, że rząd polski oczekuje z zaufaniem, że papież da satysfakcję głowie państwa wobec nieobliczalnego kroku jednego z biskupów. Janikowski jeszcze tego samego dnia, 24 czerwca 1937 roku, zdołał spotkać się z zastępcą sekretarza stanu, kardynałem Giuseppe Pizzardo. Trzy dni później radca ambasady spotkał się z sekretarzem stanu, który poinformował, że papież zdecydował przekazać całą sprawę w ręce nuncjusza. W Polsce jednak nie ustawało oburzenie z powodu kroku arcybiskupa Sapiechy. Nadal więc miała miejsce gorączkowa wymiana korespondencji w tej sprawie między MSZ-em a ambasadą przy Watykanie. Kolejne rozmowy Janikowskiego przyniosły ten efekt, że podczas spotkania 10 lipca kardynał Pizzardo zakomunikował polskiemu radcy, iż Pius XI stwierdził, że metropolita powinien dać rządowi zadośćuczynienie. Tym zadośćuczynieniem był opublikowany w prasie list arcybiskupa krakowskiego do prezydenta Mościckiego, w którym stwierdził on, że przenosząc trumnę ze zwłokami marszałka Piłsudskiego do innej kaplicy, nie miał intencji obrażania kogokolwiek. Trumna jednak nie wróciła na poprzednie miejsce. Tak się złożyło, że zarówno ambasador polski przy Stolicy Apostolskiej Władysław Skrzyński, jak i radca Stanisław Janikowski oraz radca kanoniczny ksiądz Walerian Mejsztowicz byli przekonanymi Piłsudczykami. Z dumą przekazywali informacje o uznaniu papieża dla marszałka, ale starali się nie dać ponieść emocjom zarówno w sporze dotyczącym biskupa Łosińskiego, jak i przy okazji sporu wawelskiego z arcybiskupem Sapiechą. Mając przede wszystkim na uwadze zachowanie dobrych stosunków między Watykanem a Warszawą.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym dzisiejszym programie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.